Tak, i zmieniamy temat. Praca, kariera, pieniądze. Takie małe świadectwo może wam powiem coś o sobie, dlaczego tutaj znowu Stefan mnie, że tak powiem, w taki temat ładnie zaangażował, o, tak powiem. No tak się zdarzyło, że w wolnej Polsce po upadku komuny, po kilku latach, no prawie 10, czyli w roku 99, poddaliśmy się z żoną i z przyjaciółmi takiemu ogólnemu biadoleniu. Pracowaliśmy w szpitalu. Ja już byłem specjalistą chirurgii, czyli ten drugi stopień. Pamiętam moją ostatnią pensję, którą dostałem w 99 roku. To było 1023 zł. Mam ten pasek, gdzieś przechowuję do dzisiaj. No to było z dwoma dyżurami jeszcze nocnymi. No i ogólnie było takie, no żona podobnie też jest lekarzem i tam paru przyjaciół i ogólnie no takie trochę narzekanie. Pamiętam, że wtedy no już 15 lat pracowałem na tej urazówce jako chirurg, urazowiec. No już coraz gorzej znosiłem te dyżury nocne. Czasem trzeba było 48 godzin non-stop ciągnąć. Pamiętam, że słyszałem wypowiedź Jacka Kuronia, świętej pamięci, który tak apelował do Polaków, że słuchajcie, nie narzekajcie, popatrzcie na Amerykę. Tam zamiast narzekać, to zbudowali wozy, nie wiedzieli, gdzie jadą, pojechali na zachód. Patrzcie na to też jako na jakąś okazję, żeby coś nowego może wykreować, spróbować zrobić. No i pamiętam, że do nas, do mnie te słowa jakoś tak przemówiły, no ale nic się specjalnie tam w mojej głowie nie rodziło. No ale żona pierwsza wpadła na pomysł. Mówi, że słuchajcie, musimy palnąć tą służbą zdrowia państwową, spróbujemy, zaryzykujemy, zrobimy coś nowego. Jej kolega laryngolog podchwycił. No ja też oczywiście tam się w tym kręgu znalazłem. Jeszcze jeden też urazowiec, ortopeda, w sumie trzy rodziny. No i ten Boguś był wierzącym człowiekiem. Krzysiek tak trochę mniej, ale się w międzyczasie nawrócił. No i decyzja. Ja się pierwszy zwolniłem ze szpitala. Zaczęliśmy szukać jakiegoś miejsca, żeby wynająć, no bo na kupno w ogóle nie było pieniędzy. No. To było, nie wiem, czy pamiętacie taką scenę z Ziemi Obiecanej, jak się spotykają ci trzej. Tak. Ja nie mam nic, on nie ma nic, ty nie masz nic, budujemy fabrykę. Nie? To było mniej więcej coś takiego. Po śmierci mojej mamy sprzedałem mieszkanie, miałem trochę gotówki. Ten drugi kolega sprzedał działkę. Ten trzeci kolega, Krzysiek, sprzedał obrazy, które dostał od swojego wujka. No i żeśmy się zrzucili, wynajęliśmy ten domek. Nazwaliśmy to kliniką szumnie. To był parterowy dom. No tam stworzyliśmy jedną salę operacyjną, no ale mieliśmy jakoś dobre nastroje i modlitwa nam towarzyszyła, więc zrobiliśmy huczne otwarcie w teatrze. Mieliśmy wtedy trochę sponsorów, takich inicjatyw nie było dużo, więc huczne otwarcie w teatrze w Bielsku, klinika, wielki transparent, no bo przy teatrze to nieźle wyglądało ten napis, tam przy tym domku to już gorzej by było. I było huczne otwarcie. Słuchajcie, no, okazało się, że mamy pacjentów coraz więcej. Zaczęliśmy się szkolić. Zaczęliśmy jeździć za granicę, zapraszać gości. No, staraliśmy się jeździć do najlepszych ośrodków, od razu w tej działce chirurgii endoskopowej. Okazało się, że po 2 latach stać nas było na to, żeby kredyt zaciągnąć następny i kupić ten domek już z działką. Także stało się to naszą własnością. Po następnych 3 latach już gnietliśmy się tam na tych 2 salach operacyjnych. Mieliśmy 6 łóżek tylko. Pacjentów było coraz więcej. No i nastąpiła rozbudowa i z tego domku zrobiło się 800 metrów kwadratowych. Postanowiliśmy doskonalić się naukowo. Zaczęliśmy wprowadzać nowe metody chirurgiczne jako pierwsi w Polsce. Taką technikę dwupęczkową rekonstrukcji więzadeł krzyżowych kolana. I to mamy największe doświadczenie w tej chwili w kraju. Zaczęli do nas przyjeżdżać się szkolić lekarze. Zaczęliśmy robić międzynarodowe sympozja. I zaczęliśmy się tam gnieść już w tym rozbudowanym miejscu. W roku 2009 stało się koniecznością już myślenie o kolejnej budowie, dlatego że nie spełnialiśmy norm Unii Europejskiej. Nie mieliśmy sali pooperacyjnej. Kolejki coraz większe, czekające na operacje. Powiększyło się grono wspólników. Cały czas wszystkie spotkania zarządu zaczynaliśmy od modlitwy. To taka była zasada od samego początku. Ten Krzysiek, co tak na początku był tak sceptycznie nastawiony, to potem po 2 latach mówił: Andrzej, dawaj tą Biblię twoją i czytaj, bo już tutaj, kurczę, mam w głowie, musimy się pomodlić. On już czuł, że jest związek modlitwy, jest prowadzenie Boże. No i kolejny kredyt. W tej chwili stoi nowy szpital, 4,5 tysiąca metrów kwadratowych. Od stycznia mamy 4 sale operacyjne. Z wielką pokorą przyjmujemy to i traktujemy jako Boży dar. Ostatnią rzeczą, jaką bym chciał powiedzieć, to, że tymi ręcami myśmy tutaj doszli tam do czegoś, nic podobnego. Raczej to było tak, że poddaliśmy się Panu Bogu i modliliśmy się. Chcieliśmy jak najlepiej pracować, jak najlepiej służyć ludziom na jak najwyższym poziomie i spełniać Jego wolę. To było naszą intencją. Pan Bóg pokazywał nam pewne drzwi, które się otwierają, które wchodziliśmy. Inne były dla nas zamknięte, więc w te oczywiście nie wchodziliśmy. Chciałem tu powiedzieć tak, że w tej chwili zatrudniamy około 70-80 osób. Musieliśmy już zarządzanie zmienić i tak dalej. No jest to już duża instytucja. Mamy duże plany. 4 doktoraty zostały obronione w naszym zespole już w tym czasie. Nadal myślimy o rozwoju. Nadal szpital nasz nazywa się Kliniką Świętego Łukasza. Święty Łukasz ma być tą wskazówką, że jesteśmy chrześcijanami, że jesteśmy katolikami, że wierzymy w opatrzność Bożą i szczególną troskę Świętego Łukasza, patrona lekarzy. Powiedziałem to po to, żeby wam się przedstawić z drugiej strony też właśnie, no jako i wytłumaczyć Stefana, czemu mnie w tą konferencję zaangażował. Po prostu w związku z tym, że no, ma to związek z karierą, jest to pewnego rodzaju kariera, ma to związek z biznesem, z pieniędzmi. I chciałem się z wami podzielić taką moją receptą, bo analizujemy z moimi przyjaciółmi, nowymi wspólnikami, jak Pan Bóg nas w tym wszystkim prowadzi. Chciałem się z wami podzielić taką Bożą receptą na sukces w pracy, ale zrobimy to trochę inaczej. Chciałem, żebyście najpierw wy powiedzieli mnie, co uważacie za dobrą receptę na sukces w pracy, a zrobimy to w ten sposób. Troszkę gimnastyki teraz będzie. Chciałbym, żebyśmy się podzielili teraz na grupy. Tutaj, tak jak siedzimy, można naprzeciw siebie, ale nie większe niż 5-osobowe. Dobrze? I najlepiej osoby, które się nie znają. Nie wiem, czy to jest możliwe, bo raczej siedzą znajomi, siadają wokół siebie. Ale to tak, jak siedzimy, Ile wam na to trzeba czasu? 60 sekund myślę wystarczy, nie? No, także dobierzcie się w grupy 4-5-osobowe, nie większe. Tak, ja już powiedziałem to świadectwo, wiesz, to już nie będę tych zdjęć pokazywał.
Nie chciałem przeszkadzać, bo ekran szumi. Aha. Czyli już nie?
Nie, nie.
Okej. Okay. Bo bym wykorzystał.
Nie, tam były zdjęcia też w szpitalach tak bardzo.
To szkoda.
No, mogę pokazać jeszcze. No mogę parę zdjęć na koniec pokazać. Ale to ja uważam. Jak jest 6 osób, to jest za dużo. Trzeba się rozsiąść, słuchajcie. Trzeba podnieść 4 litery i trochę gimnastyki nam nie zaszkodzi. Trzeba mieć pewność, że każdy z każdym ma komunikację. Wszyscy są gotowi? No słuchajcie, teraz wybierzemy szefa grupy, rzecznika grupy. Wiecie, jak to się robi? To się robi tak. Wszyscy zrobimy to w jednym czasie. Raz, dwa, trzy, rzecznikiem będziesz ty. No, róbcie. Tak? Czy są? Każda grupa ma... Jest jakaś grupa, która ma problem? Nie. Są. Dobrze. Słuchajcie, teraz Jarek ma pytania. W każdej grupie chyba nie ma więcej niż 10 grup. Mamy 10 kartek. Tam są 4 grupy pytań. Nie wszystkie przerobimy, od razu powiem, bo nie wystarczy nam na to czasu. Ale... Chciałbym teraz, żebyście w ciągu 5 minut, mamy 5 minut, żebyście się przedstawili, żebyście powiedzieli, jakie macie imię, żebyście powiedzieli coś o sobie, o swojej sytuacji rodzinnej, czy jesteście żonaci, czy samotni i jaki zawód wykonujecie, czy co studiujecie, czego się uczycie, dobrze? Zabrakło, no sorry, to ja będę czytał, to są proste rzeczy. No. Jak którejś grupie tam zabrakło, to po prostu posłuchajcie. Pierwsze zadanie, przedstawić się i powiedzieć tak, swoje imię, sytuacja rodzinna i zawód. 5 minut, zaczynamy. Jeśli jakaś grupa jest już gotowa, to proszę podnieść rękę do góry. No tak, to mężczyźni prawdziwi. Dobrze, słuchajcie, mija... 5 minut, zbliża się, podaję następne zadanie. Chciałbym, żebyście się podzielili i każdy z was... Nie przedstawiliście się, co? Minuta, dobra. Okej. Drugie zadanie. Są takie cechy charakteru mężczyzny, chrześcijanina, które są pomocne, przydatne w pracy zawodowej. W każdej pracy. Są pewne zasady też życiowe, które są potrzebne i niezbędne w pracy. Chciałbym, żebyście spróbowali podzielić się między sobą waszym poglądem na ten temat, ale... Tych cech jest wiele. Można mówić, wymieniać ich. Chciałem, żeby każdy z was wymienił 2, nie więcej. Dobrze? A potem, jak się już podzielicie i wymienicie te cechy, to każda grupa niech uzgodnijcie, które według was z tych wszystkich wymienionych są najważniejsze. Dobrze? A później rzecznik przedstawi. I będziemy słyszeć, jak to waszą receptę na sukces w pracy. Okay? Czy to jest jasne? Ja, mężczyzna, chrześcijanin, pracownik. Jaka cecha, jakie 2 cechy są ważne, kluczowe, podstawowe w pracy? zaczynamy się dzielić. Mamy na to 10 minut. Czy jesteście gotowi może już? Tak? Słuchajcie, to jeszcze trochę ruchu, żebyśmy się lepiej słyszeli. Ja poproszę rzeczników prasowych tutaj, ale tylko czterech pierwszych ma szansę się wypowiedzieć, żeby nam dużo czasu... Proszę, mamy trzech. Proszę, nie, może być pięciu, spokojnie. Także z kolejnej grupy proszę i proszę tutaj do mikrofonu. Jeżeli jest bezprzewodowy, proszę przedstawcie się po imieniu każdy z was i powiedzcie, jaki jest efekt pracy waszej grupy. Co jest cechą właśnie, która jest bardzo potrzebna w pracy dla chrześcijanina.
Dobrze, Jakub. Mam na imię Jakub. Czteroosobowa nasza grupa. Przede wszystkim za pierwszą, najważniejszą cechę wybraliśmy uczciwość. A co do drugiej mieliśmy trochę problemu, bo ta następna cecha, czy te następne cechy są ściśle z nią związane. Mamy tutaj na myśli pracowitość, dobrze rozumianą, nie zachorowywanie się na śmierć, ale pracowitość w innym wymiarze i z tym się też wiąże i dokładność, i cierpliwość. Także to wszystko, co i wkładanie serca w to, co robimy. Także to jest ta nasza przede wszystkim główna uczciwość, która wiąże się z innymi podcechami, które przed chwilą wymieniłem.
Grzegorz, też czteroosobowa grupa. Tak samo na pierwszym miejscu stwierdziliśmy, że jest uczciwość, ale później postawiliśmy na drugim miejscu chęć do rozwoju, do rozwijania się, do uczenia się.
Józek, wymieniliśmy tutaj pięć. Uczciwość, sumienność, poświęcenie, pokora, konsekwencja, chociaż ja sam od siebie dodam, że jako chrześcijanin to łaski nie robię, żeby tych pięć punktów wprowadzać w życie, no. Jako chrześcijanin.
Jasne, dzięki.
Jarek Ogrodniczak, tu nie będę kreatywny, w zasadzie te same, nasza pięcioosobowa grupa na pierwszym miejscu, uczciwość, pracowitość, podobne cechy.
Robert. Nasza sześcioosobowa grupa na pierwszym miejscu wybrała uczciwość, na drugim zaangażowanie.
Bernard z pięcioosobowej grupy, jest tak samo, na pierwszym miejscu uczciwość, sumienność i chrześcijańska etyka pracy. Takie, może to jest takie ogólne pojęcie, ale pod tym pojęciem rozumieliśmy wszystko to, co wiąże się bezpośrednio z naszym sumieniem w stosunku do drugiej osoby, do petenta, który do nas przychodzi, w jaki sposób go, nazwijmy to, obsługujemy, prawda?
Jasiu, pięcioosobowa grupa i u nas najczęściej pojawiało się konsekwentność i to, czego się podjąłem, to też realizuję, chociażbym miał to nie wiadomo co kosztować i nie poddaję się. Z tym się też oczywiście bardzo wiązało męstwo, bo to też jak w tym wiąże, no i uczciwość, czyli czas poświęcony na pracę, faktycznie poświęcam na pracę.
Mariusz, grupa pięcioosobowa, nie mam kartki, niestety będę mówił z pamięci. Zabrakło nam tej kartki. Więc mieliśmy dłuższą rozmowę na temat, co to jest sukces. Bo szanowny pan doktor powiedział bardzo wyraźnie, dwie cechy, które są ważne według nas w pracy na co dzień. I drugie zadanie, albo przejęzyczenie, albo lapsus słowny, recepta na sukces. Więc nie wiemy, są dwa pasma. W pierwszym paśmie, jak chodzi o dwie cechy, to absolutnie klamra się zapięła do końca w 100% uczciwość. W obie strony, w dół i w górę, czyli szef, podwładny, właściciel, pracownik. Uczciwość. Ludzie, klienci, uczciwość. Nabijamy w butelkę lub pomagamy, tak? No, na drugim miejscu pojawiła się młodość u nas w grupie. Siła, odwaga, przebojowość. Z uczciwością spina się również koleżeństwo, które padło. Cała reszta w oparciu o sukces firmy, to już była technika działania, czyli szybkość podejmowania decyzji, rozpoznanie, diagnoza rynku i takie inne rzeczy, które już mówią o biznesie, a nie o człowieku. Jeśli chodzi o człowieka, to 100% uczciwość, a potem z tego wynikające podcechy. Lojalność również. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. I myślę, że w zasadzie większość rzeczy, która dotyczy klucza do właśnie sukcesu w pracy. Zaraz wyjaśnię właśnie, jak to z tym sukcesem, jak, o jaki sukces chodzi, co jest sukcesem. Ja myślę, że sukcesem jest taka praca, która daje zadowolenie. Sukcesem jest taka praca, która jest zgodna z Bożym powołaniem. To jest podstawowe znaczenie sukcesu chrześcijanina. Niekoniecznie jest oczywiście inne znaczenie. Sukces jako jakiś rozwój spektakularny, to też jest sukces, ale myślę, że dla nas, ludzi, pokolenia przeżywającego różne stresy, napięcia, zwycięstwa, porażki, ta pierwsza definicja jest bardziej podstawowa. A więc Bóg chce, żebyśmy byli zadowoleni z pracy, którą wykonujemy zgodnie z Jego powołaniem, zgodnie z Jego wolą. To tak gwoli wyjaśnienia. Co ja mógłbym dodać do tego? Ja myślę, że to dzielenie było wspaniałe. Sam tu porobiłem notatki. Następny mój komentarz na pewno będzie wzbogacony o wasze odkrycia. Mógłbym dodać, czy usystematyzować w mojej perspektywie to w ten sposób. Po pierwsze, dobry fundament. To, co było w pierwszej części. To, co te cztery prawa życia duchowego, czyli relacja z Bogiem. Ja tak przynajmniej patrzę na moje życie z perspektywy 30 lat doświadczenia zawodowego. Prawdziwy przełom rozpoczął się wtedy, kiedy rozpoczęła się moja przygoda z Bogiem, kiedy moje serce przed Bogiem uspokoiło się, kiedy zacząłem słyszeć Jego głos, kiedy poddałem się Jego prowadzeniu, kiedy nauczyłem się znosić cierpienie, kiedy nauczyłem się znosić niesprawiedliwości, bo moje życie to nie jest tylko pasmo sukcesów, ale również pasmo i różne porażki, różne ciemne noce, różne niesprawiedliwe decyzje i oceny. Bez Boga wiem dobrze, że to by przebiegało zupełnie inaczej. A więc dobry fundament, czyli relacja z Bogiem, przylgnięcie do Pana, tak to nazywa Stary Testament. Przylgnięcie do Pana i to, o czym powinniśmy pamiętać, do czego jesteśmy wezwani do naszego głównego powołania. To, o czym mówił Andrzej. Po pierwsze, każdy jest wezwany do tego, by być mężem Bożym. By być mężem Bożym, chrześcijaninem, czyli uczniem, sługą Jezusa Chrystusa. Przylgnięcie do Pana. Po drugie, zauważyłem, że w życiu konieczna jest i w mojej pracy konieczna jest tak zwana życiodajna równowaga. Fundament, no to każdy wie, jak wygląda. Na fundamencie buduje się dom. Najczęściej każdy dom ma kształt taki czworoboczny, a przynajmniej tak sobie załóżmy. Cztery ściany. I żeby ten dom, oczywiście można dom zbudować okrągły czy trójkątny, ale pomyślmy o takim standardowym domu, który ma cztery ściany i to są cztery dziedziny życia, które koniecznie muszą być zrównoważone i uzupełniać się, bo jak jedną z nich zostawimy, to ona zacznie się walić, zacznie być nieszczelna, cała konstrukcja może się obsunąć. Więc jeżeli chcemy odnosić sukces w pracy, czyli być zadowoleni z naszej pracy, rozwijać się bądź zmienić nasze nastawienie do pracy. Musi być równowaga pomiędzy Bogiem, pomiędzy życiem rodzinnym, pomiędzy pracą i pomiędzy zaangażowaniem, służbą w Bożym Królestwie. Nie powinno zabraknąć ani jednego, ani drugiego. Jest to bardzo wysoko podniesiona poprzeczka dla nas, chrześcijan, świeckich, pracujących, mających rodziny. Ale widzimy, że jeżeli ktoś, że łatwo jest tą równowagę, ten balans zaburzyć. Można w sposób niekontrolowany tak poświęcić się pracy, karierze i sukcesowi w negatywnym znaczeniu, pogonią za pieniędzmi, że zostają zaniedbane sprawy relacji z Bogiem, sprawy rodzinne, brak czasu dla dzieci i może zostać zaniedbana całkowicie, wyzerowana jakaś aktywność, służba dla innych we wspólnocie, czy we wspólnocie parafialnej, czy we wspólnocie żywego kościoła, w grupie oazowej, czy w jakiejś nieformalnej grupie modlitewnej. Obojętne co, Kościół daje wiele możliwości do służby, do wspierania misji, ewangelizacji, do budowy życia, do wspierania życia w Kościele. A więc te cztery ściany jakby, to jest, przypominam, to jest Bóg, rodzina, praca i wspólnota. Na dalszych miejscach oczywiście są ważne rzeczy, takie jak odpoczynek. Pan Bóg chce, żebyśmy odpoczęli po swojej pracy, po swojej służbie. Tutaj a propos tej równowagi powiem wam inny przykład, że przegiąć można naprawdę w każdą stronę i skupić się na jednej ścianie tylko. Znam ludzi, którzy w sposób zupełnie niekontrolowany tak się zaangażowali w służbę, w jakimś ruchu, we wspólnocie. Wszyscy bracia, siostry się cieszyli. Ach, jaki gorliwy brat, wszędzie go pełno, głosi Słowo Boże, świadectwa mówi swojego nawrócenia. Tylko okazało się, że jego rodzina w międzyczasie zaczęła się rozlatywać w pracy, skargi na niego, prawie że został zwolniony. Więc dysproporcja. Wielki, taki ekspansywne chrześcijaństwo, wiele darów Ducha Świętego z rozkładem rodziny i ze bardzo złymi opiniami w pracy. To jest możliwe. A więc trzeba, te cztery ściany muszą być w równowadze. Następnie to, co mówiliście, wierność w małych sprawach, solidność, punktualność, uczciwość, wytrwałość, tu była mowa o męstwie, była mowa o lojalności w stosunku do współpracowników, do przełożonych, również do zatrudnionych osób. I coś, o czym chciałem powiedzieć, o dwóch rzeczach, które my jako chrześcijanie w naszej pracy powinniśmy używać jako ważne narzędzia też duchowe w rozwiązywaniu problemów, być może w poszukiwaniu nowej pracy, lepszego zatrudnienia, jak rozmawiać z szefem, jak trudny problem jakiś rozwiązać z zarządem, ze współpracownikiem czy z podwładnym. Po pierwsze, radzić się Boga w modlitwie, nawet przynosić Mu te drobne rzeczy. Pan Jezus powiedział tak, że takie słowa, że wszystkie włosy są na waszej głowie policzone. Ze mną tutaj by nie było jakichś kłopotów z tym liczeniem dużym, u was więcej, ale o co chodzi Jezusowi? Mówi o ptakach. Bez woli Boga żaden ptak nie spadnie na ziemię, a włosy wszystkie są policzone. Ja naprawdę interesuję się każdym waszym problemem, tym najdrobniejszym. Ja nie jestem zajęty wielkim soborem teraz gdzieś tam w Watykanie, czy sprawami tam synodu biskupów w Ameryce Południowej, tutaj, a dla ciebie człowieku w tej Polsce na Śląsku, gdzie ja tam czas znajdę? Nic podobnego. Pan Bóg, Jego wszechmoc polega na tym, że Jego uwaga jest skupiona w 100% na tobie. Jeśli przychodzisz do Niego z problemem, który stoi przed tobą w pracy, idź w modlitwie do Boga, poradź się Go. Powiedz, Panie Jezu, nie mogę sobie z tym człowiekiem poradzić, zrób coś. Nie wiem, czy to ja mam mu przebaczyć, czy mam iść coś mu powiedzieć, a jeżeli tak, to co mam mu powiedzieć? Przyjdź, Duchu Święty. On przychodzi z darem rady i odpowiednie słowo podda właśnie w takiej modlitwie. Tylko trzeba z tego korzystać. Po drugie, radzić się innych w tych problemach, innych wierzących. Najlepiej tych, którzy też się modlą, też słuchają Ducha Świętego, swojego spowiednika, swojego przyjaciela, brata, siostry, który też ma relację z Bogiem. A więc radzenie się. Radzenie się Boga i ludzi. Konsultowanie pewnych decyzji. Nie działanie pochopne, nie działanie emocjonalne, tylko radzenie się w modlitwie, radzenie się Boga i ludzi. I druga rzecz. Mieć otwarte oczy w Duchu Świętym i patrzeć się na różne sytuacje przez pryzmat wiary, oczyma wiary. W psalmie pierwszym jest napisane, błogosławiony mąż, który boi się Pana. Takiemu on pokazuje, jaką drogę wybrać. On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą. Każdy z was jest takim mężem Bożym, zasadzonym nad płynącą wodą. Pamiętajcie, to jest obietnica Boża. Takiemu, jak wy, Bóg wskaże, jaką drogę wybrać. A więc trzeba mieć oczy otwarte. Często różne sytuacje, okoliczności dziwne, nowe układają się tak, że być może Pan Bóg chce przez te okoliczności pokazać Ci jakąś nową drogę, inne rozwiązanie. A więc te dwie Boże cechy to jest rada, radzenie się Boga i ludzi oraz otwarte oczy. Mamy jeszcze chwilę czasu, a więc zapraszam. Przejdźmy do następnego tematu, bo tylko drugi omówimy z tego, co na dzisiaj było zaplanowane. I spotkajmy się znowu w naszych małych grupach dzielenia. Macie przed sobą pytanie i spróbujmy się teraz podzielić na następujące tematy. Ci, którzy nie mają, zabrakło kartek, to ja podyktuję. Podziel się swoim poglądem. Czy kariera lub awans zawodowy A. są czymś dobrym w życiu chrześcijanina? B. Czy są niezbędne w życiu chrześcijanina? To jest krótkie dzielenie będzie prawdopodobnie, bo odpowiedź jest tak albo nie. Czy awans lub kariera mogą być złem, czymś złym? I macie na to 5 minut. I za 5 minut chciałem, żebyśmy, tak jak poprzednio, rzecznicy prasowi, żeby podeszli i żeby się podzielili wynikami pracy. Czy powtórzyć te pytania? Tak? Pierwsze pytanie. Czy kariera lub awans zawodowy są czymś dobrym w życiu chrześcijanina? Drugie. Czy to jest niezbędne w życiu chrześcijanina? Trzecie. Czy to może być czymś złym w życiu chrześcijanina? Pierwsze. Czy są czymś dobrym? Czy są niezbędne? Czy mogą być czymś złym lub niebezpiecznym? 5 minut. Czy rzecznicy prasowi są już gotowi do zdania relacji? Bardzo proszę.
Dobrze, to pierwsze, czy są czymś dobrym, w sensie kariera i awans? Więc odpowiedzieliśmy sobie w dyskusji, że tak, są czymś dobrym, ale mogą być też czymś złym. Czyli przechodzimy do punktu C, czy mogą być złem? No mogą być. Bo z jednej strony są dobre, wiadomo, każdy lubi podwyżki, każdy lubi pochwalonym być, to nas jakoś uskrzydla. Miło też przyjść do domu i powiedzieć, kochanie, dostałem awans, jestem dzisiaj kierownikiem. Więc tak, mogą być dobre, ale właśnie mogą. Nie, w sensie nie, że zawsze są. Bo doszliśmy do wniosku, że mogą być też złe w sytuacji, w której one nas zamykają na przykład na naszych dawnych kolegów. Kiedy zaczynamy ze względu na awans i na to, że poczuliśmy się silni tym awansem, lekceważyć innych albo wręcz ich krzywdzić. W tym kontekście lepiej nam nie awansować i pozostać tam, gdzie jesteśmy. No a czy są niezbędne? Odpowiedzieliśmy, że nie są. Nie muszę awansować, żeby osiągnąć Królestwo Niebieskie. Mogę całe życie robić rzecz jedną, bylem ją robił dobrze. To chyba tyle.
Nasza grupa, podobnie jak grupa pierwsza, ma zdanie, czy awans, czy kariera jest czymś dobrym. Generalnie rzecz biorąc, łączę to z pytaniem numer 3, jest to dobre, nie jest to moralnie złe, aczkolwiek jest te ale, że musi to być zgodne z naszymi też przekonaniami, z priorytetem naszych wartości. Ponieważ możemy dostać awans, ale pod warunkiem, że wyjeżdżamy na 2 lata na przykład do Stanów czy za granicę, no ale dla nas jest ważniejsza rodzina. Wtedy no wybieramy, co jest dla nas ważniejsze, czy ten awans, czy ta rodzina. W związku z tym, pod takim względem jest to pytanie, że czy może być zły, odpowiadamy, że może być, ale trzeba umieć z tego dobrze korzystać i podejmować roztropne decyzje. Czy jest niezbędny? Generalnie niezbędny, odpowiedź była nie. Nie jest niezbędne, ale rozwój dla człowieka jest skazany. Jak małe dziecko uczy się pierw chodzić, potem się rozwija, my też całe życie się uczymy i wzrastamy w każdej dziedzinie naszego życia. Nie jest niezbędny, ale dobrze, jeżeli ten rozwój jest i idzie w dobrym kierunku. Także to jest nasza odpowiedź naszej grupy na 3 zadane pytania.
W naszej grupie podobne mieliśmy wnioski, czy jest czymś dobrym w życiu chrześcijanina, może być, I czy może być złem, może też być i złem. Czy jest niezbędne w życiu chrześcijanina? Również możemy powiedzieć, że nie jest niezbędne. Czy czymś dobrym, no w przypadku, kiedy ktoś ma predyspozycję i może komuś służyć, no to jest czymś dobrym, ale ktoś, kto nie ma predyspozycji stosownych, no to w tym wypadku kariera może go też zniszczyć. Ale nie jest niezbędne, przy czym tak jak tu już mówił kolega, tutaj, jeżeli ktoś się nie rozwija, no to tkwi w jednym miejscu, czyli jednak byłaby czymś bardziej dobrym. Byłby czymś dobrym w rozwój.
My nie mieliśmy żadnych wątpliwości i problemów z dwoma ostatnimi pytaniami. Oczywiście kariera nie jest niezbędna i przynajmniej w naszym przekonaniu nie jest niezbędna i awans i kariera mogą być złym. Natomiast w odpowiedzi na pierwsze pytanie, tak sformułowane, mieliśmy tam trochę dyskusji. Uważamy generalnie, że to nie jest kwalifikacja moralna, czy to jest dobre, czy złe. Kariera nie ma sama w sobie żadnych kwalifikacji moralnych, natomiast sposób jej realizacji, owszem, może być dobry, może być zły. Natomiast generalnie, jeżeli kariera czy awans jest nagrodą za dobrze robioną pracę, jeżeli jest jakąś konsekwencją tego, że się angażujemy w życie, robimy ją zgodnie ze swoimi wartościami, oczywiście jest dobre. Od nas zależy jednak przyjmowanie awansu albo go odrzucanie po to, żeby być w zgodzie ze swoim sumieniem, ze swoimi wartościami.
W naszej grupie, tak jak większość, czy kariera jest czymś dobrym w życiu chrześcijanina, jest czymś dobrym i C, czy awans lub kariera mogą być złym. Czy awans lub kariera mogą być czymś złym? Tak, mogą być. Czy są niezbędne w życiu chrześcijanina? Też wszyscy uznali, że nie są niezbędne w życiu chrześcijanina. Tak pokrótku.
Czy ktoś ma inne? Czy macie inne? Bardzo proszę.
Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, mamy właściwie taką chyba małą zmianę, że kariera jest dobra pod warunkiem, że nikomu świni nie podłożyliśmy. Także to właściwie jest jedyna różnica. No i P, wiadomo, nie. No i na C też tutaj powtórzyliśmy to samo, co mówili przedmówcy, czyli że rzeczy nie podlegają osądowi moralnemu tak naprawdę.
Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, cztery, pięć.
Jest? Dobra. To ja zejdę wobec tego, żeby nie spaść. U nas podobnie było, także nie chciałbym się powtarzać. Natomiast uznaliśmy, że kariera nie jest niczym złym, jest dobrym. Oczywiście, jeżeli zachowamy te cztery ściany, o których tutaj Andrzej mówił, czyli Bóg, rodzina i
praca
i Kościół, prawda? Jeżeli one będą zrównoważone, to nic złego się nie stanie z naszą karierą, dlatego że kariera jest czymś dobrym. Każdy chce, jak tu było powiedziane, jeżeli ma predyspozycję, jeżeli potrafi służyć sobą, swoją osobą, swoim intelektem, to jak najbardziej, powiedzmy, ta kariera jest wskazana. Natomiast czy awans może być kariera czymś złym? Oczywiście, jeżeli jest źle wykorzystana, tak jak tu Jasiu powiedział, jeżeli nie podłożymy nikomu świni, no to powiedzmy, możemy żyć zgodnie z własnym sumieniem i jest wszystko okej. Dziękuję bardzo.
Józef, ja pozwolę sobie usiąść. Czy kariera lub awans zawodowy są czymś dobrym w życiu chrześcijanina? Uważam, że... Zaznaczam, bo tu w życiu chrześcijanina. Więc nie będę mówił tu o czterech ścianach. Wiadomo, że na pierwszym miejscu jest Bóg, potem jest rodzina i dalsze wartości. Także są czymś dobrym chrześcijanina, są czymś dobrym. Czy są niezbędne w życiu chrześcijanina? Mieliśmy tutaj podzielone zdanie, ale ja osobiście odwołałem się do takiej sytuacji, że do łaski wiary, którą otrzymałem. Otrzymałem ją, ale nie raz na zawsze. Muszę ją każdego dnia, chcę i powinienem ją każdego dnia na nowo pielęgnować, żebym w niej wzrastał.
Tak samo tutaj są niezbędne w życiu chrześcijanina. Kariera, awans. Kariera to znaczy co? Jeżeli jestem spawaczem, to każdego dnia wykonuję ją lepiej, staram się lepiej, lepiej i wzrastam w tym. To myślę, że jest to niezbędne. Ja, ale były zdania podzielone, także, że... Czy awans, kariera mogą być czym złym? No, jeżeli odejdę od wartości chrześcijańskich, to będą złe. Tyle, dzięki.
Grupa bez kartki, więc mówimy znów z pamięci. Punkt, pytanie pierwsze. Czy awans i kariera w życiu chrześcijanina jest czymś dobrym? Tak. Po prostu tak. Pytanie drugie. Czy może być, czy jest niezbędne podzielenie głosów? Jedna osoba wśród naszej pięcioosobowej załogi powiedziała, jest niezbędna. Cztery osoby powiedziały, nie, nie jest to niezbędne. Awans jest niekoniecznie niezbędny. I trzecie, czy może być szkodliwy? Tak. I po wszystkich tych odpowiedziach znowu mamy ale. A to jedno ale spina się w dwóch bardzo prostych teoriach, właściwie równoważnych. Pycha czy pokora? I teraz w tej karierze, w tym awansowaniu, w każdej pracy spotykamy się z odbiorcami naszej pracy. To może być kolega, współpracownik, podwładny, bądź szef, albo klient, pacjent i tak dalej. Czy my awansujemy po to, żeby tych odbiorców naszych wyników, naszej roboty wykorzystywać, czy żeby im służyć? To wszystko.
Tak, to jest bardzo dobry sposób na wygłaszanie wykładów, bo wszystkie punkty, które miałem przygotowane, zostały pięknie przedstawione. Także bardzo Wam dziękuję i brawa, możecie sami sobie złożyć. Co ja mam do dodania? Chcę Wam powiedzieć, że w Biblii jest dosyć dużo miejsca poświęcone właśnie sprawie kariery i żyjemy w takim świecie, gdzie panuje pewna psychoza kariery, nacisk i presja kariery. I Pan Jezus nas ostrzega. Jest taka wizja życia, która jest bardzo powszechna wśród ludzi. I to było zawsze, 2000 lat temu również. I Pan Jezus właśnie podsumowuje jednym słowem taką wizję życia, takie podejście do kariery. To jest o człowieku, który niebywały sukces odniósł w czasach Chrystusa. Opowiedział im przypowieść. Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole i rozważał sam w sobie. Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. I rzekł, tak zrobię, zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe. I tam zgromadzę całe zboże i moje dobra. Tak, sprzedam ten domek, wybuduję sobie większy szpital. Będziemy mieć więcej pacjentów i większy obrót, prawda? To jeszcze jest wszystko okej. To jest 12 rozdział Ewangelii Świętego Łukasza, werset od 16 do 21. Łukasz 12, 16, 21. I powiem sobie, masz wielkie zasoby dóbr na długie lata złożone. Zaoszczędziłeś, składasz sobie kwotę w banku i żyjesz z procentów. To jest marzenie, prawda? Nie musisz nic robić. Masz wielkie zasoby dóbr na długie lata złożone. Odpoczywaj, jedz, pij i używaj. Będziesz sobie jeździł, zwiedzał świat. Teraz taka oferta bogata turystyczna. Wiesz, sobie wymieniał samochody, może helikopter sobie kupisz. Teraz też coraz więcej ludzi posiada, twoich sąsiadów, znajomych. Lecz Bóg rzekł do niego, głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie. Komu więc przypadnie to, coś przygotował? Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem. Chciałbym, żebyśmy to właśnie zapamiętali, że inaczej widzi sprawę kariery chrześcijanin, inaczej widzi sprawę kariery awansu świat wokół, w którym żyjemy. A więc kariera, wielkie sukcesy, to Bóg nazywa krótko głupotą najczęściej. Najczęściej to jest głupota, to co widzimy, co nas otacza. Nie bądźmy pod wpływem tej wizji szczęścia, tylko starajmy się słuchać Pana Boga. Kariera, awans są dobre, gdy są zgodne z wolą Boga, z powołaniem, ale taką samą wartość ma to, co mówiliście, i godność, praca na stałym stanowisku. Praca na roli, na większości stanowisk w różnych zakładach, produkcyjnych firmach. Myślenie o awansie jest ok, ale nie może stać się obsesją pod wpływem nacisków, pod wpływem tego, co się dzieje tam u znajomych, sąsiadów. Jeżeli nie zaburza życiodajnej równowagi, tu była mowa o niebezpieczeństwie rozłąki właśnie zarobkowej. To jest problem olbrzymi w Polsce. Olbrzymia liczba małżeństw, domów, które się posypały, tych czworościennych domów, dlatego że nastąpiła rozłąka. Jeżeli nie wbija w pychę, lecz zachowuje skromność i pokorę, jeżeli pamiętamy, że wszystko, co mamy, zdolność również do awansu, jest darem, musi być podporządkowana nadrzędnemu celowi, którym jest życie wieczne w Panu Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Amen. Chwała Panu.